Wieczór usiadł przy stole z 12 uczniami i gdy oni jedli, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, iż jeden z was wyda mnie. I bardzo zasmuceni poczęli mówić do niego jeden po drugim: Chyba nie ja, panie. A on odpowiadając rzekł: Kto ze mną umaczał rękę w misie, ten mnie wyda. Syn człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Lepiej by mu było, gdyby się ów człowiek nie urodził. A odpowiadając Judasz, który go wydał, rzekł: Chyba nie ja, mistrzu. Powiedział mu: Ty powiedziałeś. Kiedy czytam ten fragment, to czytałem ten fragment wiele razy, to zawsze zastanawiałem się, po co Pan Jezus w ogóle tą kwestię tutaj poruszył. Po co w ogóle nawiązał do tego, że ktoś go wyda, że jest wśród uczniów ten, który go zdradzi. Byłoby to zrozumiałe, gdyby Pan Jezus powiedział: Judasz, wstań, tak? I powiedział: O, ten człowiek mnie sprzedał. Za tyle i tyle. Dziękujemy Panu, tak? Ale tak naprawdę, kiedy czytamy zapisy w tych wszystkich Ewangeliach, które o tym wspominają, Pan Jezus do końca nie wyjaśnił tej sprawy. Oczywiście mamy tutaj te wypowiedzi, nawet tak jak i tu czytaliśmy w 23 wierszu. Kto ze mną umaczał rękę w misie, ten nie wyda. No ale z tego, co wiemy, jak wyglądała ta wieczerza i ta sytuacja, to tam wszyscy maczali tą rękę w tej misie. To znaczy nie rękę, tylko te kawałki chleba, tak? Bo na tym to polegało w tamtym czasie, że się te kawałki chleba maczało w sosie czy tam w czymś i po prostu wszyscy to spożywali. Tu nie chodziło o to, że tylko Judasz umaczał ten chleb, tylko chodziło o to, że to był taki symbol w tamtych czasach jedności. Ludzie, którzy razem siedzieli przy wieczerzy, którzy razem spożywali wieczerze, którzy razem właśnie maczali ten chleb w tej misie, pokazywali, że ja jestem twoim przyjacielem, po prostu. Ja jestem bliską tobie osobą. Skoro siedzimy razem, skoro maczamy w tej samej misie ten chleb, to znaczy, że ja nie mam wobec ciebie złych zamiarów. I tak jakby to nie chodziło o to, że tylko Judasz to robił, tylko chodziło o to, że Judasz był wśród tych, którzy to robili. Tym bardziej jego zdrada tak jakby była tu podkreślona, że do końca udawał tego, który jest jednym z nich. Więc to nam nic nie mówi. Co więcej, w Ewangelii Jana, w 13 rozdziale, gdzie mamy opisaną tą sytuację też, widzimy, że nawet jak Judasz wstał i wyszedł i Pan Jezus powiedział mu: idź, czyń, co masz czynić, to czy uczniowie zrozumieli już wtedy, że tak, to on poszedł go wydać? Zrozumieli czy nie?
Nie,
prawda? Wyraźnie jest tam napisane, że myśleli, że może Pan Jezus każe mu iść coś kupić, czy coś dać ubogim. Czyli tak naprawdę cała sytuacja do końca nie była wyjaśniona. Pan Jezus rzucił hasło, coś, co jest niesamowicie denerwujące. Kiedy ktoś rzuca hasło, zaczyna jakąś po prostu kwestię i jej nie kończy. Tak? Można powiedzieć, Pan Jezus narobił zamieszania, zasiał między nich ziarno takiego niepokoju, takiego po prostu podejrzliwości na pewno, no bo zaraz się zaczęło, który to, a jak, czy to ja, przecież to chyba nie ja. Tam Jana, Piotr próbował tam wejść, no się spytaj Pana Jezusa, tak, bo ty z nim jesteś blisko, to może on ci coś powie. Po co to wszystko? Czemu to miało służyć? Zrozumielibyśmy, gdyby Pan Jezus wyraźnie wskazał Judasza, ale nie wskazał. Do końca, dopóki Judasz nie przyszedł z ludźmi, żeby aresztować Pana Jezusa, do końca nie było wiadomo, który to. Więc ewidentnie nie chodziło o to, żeby wskazać tutaj człowieka, który jest za to odpowiedzialny. Na pewno były inne powody. I kiedy czytamy ten fragment, to widzimy, że były powody. Częściowo były to powody związane z tym, kto miał, z tymi ludźmi, którzy tam byli zgromadzeni. Kto miał bezpośredni kontakt z tą sytuacją. Na pewno był powód ze względu na Judasza. Judasz miał ostatnią szansę, można powiedzieć. Miał szansę, żeby po prostu powiedzieć: Boże, czy Panie, nauczycielu, mistrzu, to ja zrobiłem. On już dokonał tego, bo wcześniej dokonał tej zdrady, tak jakby wziął pieniądze, ale mógł jeszcze powiedzieć: ja to zrobiłem. Przepraszam, wyznaję to. Sama zdrada, można powiedzieć, w sensie aktu wydania Pana Jezusa jeszcze się nie dokonała. Tak? A nawet to, co zrobił, miał jeszcze szansę odwrócić. I to jest pierwsza rzecz. Pan Jezus chciał dać mu szansę. Pan Bóg zawsze człowiekowi daje szansę, chociaż nie musi. Ale zawsze, czy prawie zawsze, możemy powiedzieć, bo to nie jest też, Bóg nie działa w wartościach takich bezwzględnych tutaj. To nie jest tak, że Bóg musi dawać szansę, ale daje szansę. Daje szansę, żeby było widać, że człowiek może przyjść do Boga, że może się odwrócić od swojego postępowania, może postąpić właściwie. Ma możliwość postąpić właściwie przed Bożym obliczem. Natomiast Judasz z tej szansy tutaj nie korzysta. Tak? W 25 wierszu czytaliśmy, że Judasz powiedział: chyba nie ja, mistrzu. Czyli ewidentnie nie chce skorzystać z tej ostatniej szansy, żeby powiedzieć: mistrzu, to ja. I Pan Jezus mówi: ty powiedziałeś, tak jakby pieczętuje to, tak? Skoro tak mówisz, to okej. Tak? Sprawa jest zamknięta. I z innych zapisów wiemy, że chwilę potem, jak to jest opisane, szatan wstąpił w niego, czyli w pewnym sensie, skoro nie chcesz się oddać pod Bożą kontrolę, skoro nie chcesz wyznać, miałeś szansę, skoro nie chcesz wyznać swojego grzechu, w takim razie zostawiam cię szatanowi. Szatan w niego wstąpił, wyszedł i jego sprawa została, przynajmniej z tego, co wiemy, w tym momencie zapieczętowana. Więc to była pierwsza rzecz. Miał Judasz szansę, żeby samemu przed ludźmi powiedzieć: ja to zrobiłem. Tak. Pan Jezus nie chciał go wskazywać, chciał, żeby on sam z tej szansy skorzystał i wydaje się, że miał taką możliwość. Że miał taką możliwość. Po drugie, jak też czytamy tutaj w 24 wierszu i w Ewangelii Jana, nie będziemy tego otwierać, ale to możecie sobie przeczytać potem w 13 rozdziale od 18 wiersza, było to ważne ze względu na wypełnienie Bożych obietnic. Tak? W Ewangelii Jana w 13 rozdziale, 18-19 wierszu Pan Jezus mówi: ja wam to powiedziałem, żebyście potem wiedzieli, kiedy to się stanie, że ja jestem tym, który był zapowiedziany. Tam jest cytat też ze Starego Testamentu, że ten, który był blisko mnie, podniósł na mnie piętę swoją. Czyli Pan Jezus, po drugie, chciał pokazać, że to, co się dzieje, jest wypełnieniem, kolejnym wypełnieniem, kolejnego proroctwa odnośnie Niego, potwierdzającym, że On jest tym, który miał przyjść. Że On jest Panem, że On jest Mesjaszem. On jest tym Zbawicielem, którego oczekiwali ludzie w narodzie izraelskim przez wieki. Czyli była to szansa dla Judasza, była to kolejna lekcja dla uczniów, że oto to jest Mesjasz, który był zapowiedziany, odnośnie którego były proroctwa i te proroctwa się wypełniają. Oni nie wszystko w tym momencie jeszcze rozumieli, ale była to kolejna cegiełka, z której potem, kiedy uczniowie się już nawrócili, kiedy zaczęli sobie to wszystko układać potem, widzieli: aha, to też pasuje, tak? To też było powiedziane. To jest niesamowita lekcja, zresztą tak przy okazji, tak, dla nas, że my czasami chcielibyśmy wszystko od razu wiedzieć, wszystko od razu sobie poukładać, zbudować całą konstrukcję od razu. Kiedy patrzymy na Boga, to Bóg tak nie działa. Bóg działa zawsze, począwszy od wiary. Zawsze wszystko zaczyna się od wiary. Tak, Bóg daje człowiekowi, bo zna funkcjonowanie ludzkiego rozumu, więc daje człowiekowi pewne wskazówki, ale zawsze decyzja pójścia za Bogiem musi zacząć się od wiary. Że ty uwierzysz w to, co mówi Bóg, a nie masz wszystko poukładane. A kiedy człowiek już uwierzy w to, co mówi Boże Słowo, to potem, idąc dalej od tej decyzji wiary, widzi, jak to wszystko się tam układa. Tak? To się układa, tamto się układa, to pasuje do tego, tamto pasuje do tego. I patrząc wstecz na nasze życie, widzimy potwierdzenie tego, w co uwierzyliśmy. I tu była kolejna cegiełka dla uczniów. Mówi: wy, kiedy to się stanie potem, kiedy wy będziecie już w stanie ocenić to, co miało miejsce, zobaczycie, że to też ja wypełniłem. To było też wypełnione w moim życiu. No i w końcu to, co jest taką bardzo ważną lekcją dla nas, w 24 wierszu, i wierzę, że to jest jedna z podstawowych rzeczy tutaj, dlaczego Pan Jezus całą tą scenę przedstawił i dlaczego powiedział te słowa, które są zapisane. Przeczytajmy 24 jeszcze wiersz, bo w nim to jest zawarte. Syn człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biada temu człowiekowi, przez którego Syn człowieczy będzie wydany. Lepiej by mu było, gdyby się ów człowiek nie urodził. Ten 24 wiersz zawiera bardzo ważną lekcję dla Judasza, dla uczniów i dla nas, tak jak my dzisiaj żyjemy. I ta lekcja polega na tym, że Bóg ma swój plan. Bóg wykonuje swoją wolę. I lepiej dla ciebie, żebyś był w tym planie po odpowiedniej stronie. Lepiej dla ciebie, żebyś był w tym planie, był w realizacji Bożej woli po odpowiedniej stronie. Ten wiersz wyraźnie nam mówi, że Bóg nie obraca swojego planu dookoła dobra człowieka. To jest jeden z kilku wierszy w Biblii, który wyraźnie nam to pokazuje. My mamy taką tendencję w dzisiejszych czasach, żeby stawiać człowieka w centrum. Tak? Człowiek jest najważniejszy, jego dobro jest najważniejsze, jego szczęście jest najważniejsze. Biblia nam wyraźnie mówi, że nie. Ten fragment mówi jasno. Lepiej by było, gdyby on się nie narodził. A kto decyduje o tym, czy człowiek się narodził, czy nie? Bóg. Więc skoro lepiej by było dla Judasza, żeby się nie narodził, to czemu się narodził? Odpowiedź jest oczywista. To, co było dla Judasza lepsze, nie było w centrum Bożego działania. W centrum Bożego działania był Boży plan zbawienia ludzi, który Bogu miał przynieść chwałę. Bóg ma swój plan. I ten plan nie jest zorganizowany dookoła ciebie. To od ciebie Bóg oczekuje, że ty dołożysz wszelkich starań, kiedy już Bóg ci objawi ten plan. Dołożysz wszelkich starań, żeby znaleźć się w tym planie po odpowiedniej stronie. I oczywiście patrzymy na to wszystko z perspektywy całej Biblii. Oczywiście patrzymy na to wszystko z perspektywy Bożej łaski. Oczywiście patrzymy na to wszystko z perspektywy tego, co Biblia mówi, że to Bóg nas powołuje, że to Bóg daje nam zdolność do tego, żeby stanąć po właściwej stronie w Bożym planie. Oczywiście wiemy, że Biblia mówi, że my sami z siebie nie jesteśmy w stanie zdecydować, że o, ja teraz staję po Bożej stronie. To jest Boża łaska, że możemy coś takiego zdecydować. Ale w ramach tej Bożej łaski, która została ci dana, ty musisz dołożyć wszelkich starań, żeby być po odpowiedniej stronie w Bożym planie. I dlatego mamy dużo fragmentów w Nowym Testamencie, które mówią o tym, starajcie się usilnie. Dołóżcie wszelkich starań. Pilnujcie tego czy tamtego. Bo w ramach Bożej woli my mamy za zadanie stawać w odpowiednim miejscu w Bożym planie. Nie możemy oczekiwać, że Bóg swój plan dopasuje do nas, do naszych grzechów, do naszych słabości, do naszych, nawet do naszych trudności w życiu. W każdej sytuacji, w której stoisz przed Bogiem, powinieneś zadać sobie to pytanie. Po którym miejscu ja stoję w Bożym planie? Bóg ma jakąś wolę dla mojego życia. Bóg czegoś oczekuje od mojego życia. Teraz, tu. Nie za 10 lat, za 20. Tego nie wiemy. Ale wiem, co tu i teraz, czego Bóg ode mnie oczekuje. I gdzie ja stoję w Bożym planie? Czy po stronie Bożych zasad, czy nie? Tak, były sytuacje w Biblii, kiedy Bóg wydawało się, że zmieniał swój plan, żeby dopasować do człowieka. Były takie sytuacje. Klasycznymi sytuacjami są te okoliczności, kiedy Bóg Mojżeszowi parę razy powiedział: odłącz się od ludu, a ja ich wszystkich zniszczę. A Mojżesz co robił? Wstawiał się, modlił się i Bóg mówił: no dobrze, okej, okay, tak? Ale to były wyjątkowe sytuacje. I to nie były sytuacje, kiedy ludzie powiedzieli Bogu, czy pomyśleli sobie, a Bóg na pewno jakoś się da tam ugłaskać, to ja po prostu będę i tak robił, co Bogu się nie podoba, a Bóg się da ugłaskać. Nie, takiej sytuacji w Biblii nie znajdujemy. Nie ma w Biblii sytuacji opisanej, kiedy człowiek świadomie łamał Boże przepisy, mówiąc, że Bóg na pewno okaże mu łaskę. Więc nie możesz na to liczyć. Stawaj zawsze po Bożym stronie, po właściwej stronie, w Bożym planie. A prawda jest taka, że Bóg w swoich planach zawsze dzielił ludzi. To jest kolejna rzecz, która jest niepopularna w dzisiejszych czasach, bo raczej wszystko się mówi łączmy się, łączmy, prawda, razem, razem. Ale kiedy patrzymy historię Bożego działania, Bóg, możemy powiedzieć z naszej ludzkiej dzisiejszej perspektywy, niestety dzielił ludzi. Kiedy wybrał Izraela, wyraźnie powiedział, to jest mój lud, reszta to nie jest mój lud. Tak? Wy będziecie błogosławieni, wy nie będziecie błogosławieni. Wy, poganie, możecie dostąpić błogosławieństwa, jeśli przyjdziecie do mojego ludu. Wybór narodu izraelskiego był wyraźnym podziałem. Tak samo w Nowym Testamencie ofiara Jezusa Chrystusa, to, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, złożył swoje życie na ofierze za nas wszystkich, jest wyraźnie źródłem konkretnego podziału. Czytamy o tym w Ewangelii Jana na przykład, w 3 rozdziale, tam gdzie mamy tą znaną historię, Pan Jezus rozmawia z Nikodemem, też możecie sobie potem przeczytać i w tych dalszych wierszach Pan Jezus mówi, że ten, kto uwierzył w Syna Bożego, nie będzie sądzony, a ten, kto nie uwierzył, co? Już jest osądzony, prawda? I dalej mówi, na tym polega sąd, po prostu. Kto uwierzył, uniknął sądu. Kto nie uwierzył, spotka się z karą, bo został osądzony na podstawie tego, że nie uwierzył. Ofiara Jezusa Chrystusa dzieli ludzi. Zawsze są dwie strony w stosunku do Boga. Sama wieczerza pańska, która jest symbolem jedności ludzi wierzących, jest symbolem tego, że my razem przychodzimy przed Boże oblicze i wspominamy razem ofiarę Jezusa Chrystusa, też stanowi pewne źródło podziału. Po pierwsze, kto przystępuje, kto nie przystępuje. Po drugie, tak jak w 1 Koryntian w 11 rozdziale czytamy, gdzie Paweł do Koryntian mówił, wielu z was niegodnie przystępuje do wieczerzy pańskiej, prawda? I mówi, co tam? Kto przystępuje niegodnie, to co je i pije? Sąd, dokładnie. Tam mamy parę razy użyte to słowo, że to jest sąd. Sąd, który ma rozgraniczyć, po której stronie Bożej woli, Bożego planu ty jesteś. Także nie ma w naszym życiu, jako ludzi wierzących, neutralnego gruntu. Mówię ludzi wierzących, bo w przypadku ludzi, którzy nie należą do Boga, sprawa jest oczywista, ale nawet w przypadku ludzi wierzących. Cały czas, w całym twoim życiu, Bóg stawia cię przed wyborem. On ma pewien plan, on ma pewną drogę dla ciebie. I mówi wyraźnie, lepiej dla ciebie by było, gdybyś był po właściwej stronie mojego planu. Lepiej, gdybyś był po właściwej stronie mojego planu. Bo wtedy ja ci mogę błogosławić, wtedy ja mogę sprawić, że będę tą wolę wykonywał rzeczywiście dla twojego dobra. Znów, patrząc z perspektywy całej Biblii, nie chodzi oczywiście o to, że jeżeli ja zawsze będę po stronie właściwej w Bożym planie, to będę miał życie usłane różami. To nie o to chodzi. Czytamy o ludziach w Biblii, którzy wykonywali doskonale Bożą wolę, a mieli takie życie, żebyśmy się w życiu nie chcieli na te ich życie zamienić. I w Starym, i w Nowym Testamencie. Myślę, że nikt z was nie chciałby być na miejscu Jeremiasza, nikt z was nie chciałby być na miejscu apostoła Pawła. Chociaż tak, to każdy by powiedział, ja to bym chciał być takim apostołem Pawłem, tak? Ale jak sobie przeczytamy, ile razy po łbie dostał, ile razy mu różne sytuacje w życiu dopiekły, to wtedy już tak może niekoniecznie. Więc to nie chodzi o to, że jeżeli będziesz po Bożej stronie, to wszystko ci się w życiu będzie układać idealnie, nie będziesz miał żadnych problemów. Nie. ale w tych wszystkich problemach, w tych wszystkich trudnościach będziesz miał przekonanie, że ja jestem pod Bożym błogosławieństwem, że Bóg to czyni dla mojego dobra. I patrząc potem wstecz, będziesz widział to Boże błogosławieństwo. Niestety Judasz, patrząc wstecz, kiedy miał się wieszać, nie widział Bożego błogosławieństwa. Nie widział Bożego błogosławieństwa. Więc kiedy przystępujemy do tej wieczerzy, kiedy obchodzimy tą pamiątkę, to jest też coś, o czym powinniśmy pamiętać. Że Pan Jezus umarł na krzyżu za moje grzechy, poniósł tą ofiarę dla mojego zbawienia, dla tego, żebym ja mógł być pewny tego, że jestem Jego dzieckiem, że On dla mnie przygotował miejsce w niebie, to wszystko wspominamy. Ale też jest to dla nas przypomnienie, że byli tacy, którzy byli tuż, tuż przy tej wieczerzy. Tak? Ale zdecydowali, że staną po drugiej stronie Bożego planu. I jest to dla nas mocne przypomnienie i ostrzeżenie, żebyśmy pamiętali, że lepiej dla mnie, czy jestem Bożym dzieckiem, czy nie jestem Bożym dzieckiem, lepiej dla mnie być po tej właściwej stronie w Bożym planie. Bo Bóg ma swój plan. I w Bożych oczach Boży plan ma zawsze wyższy priorytet niż ja i moje dobro. Tak? Moje dobro jest w pewnym sensie produktem ubocznym Bożego działania w moim życiu, kiedy idę zgodnie z Bożą wolą. Wtedy Bóg działa rzeczywiście dla mojego dobra, we wszystkim. Ale ja ze swojej strony powinienem pamiętać, że nie po to Jezus Chrystus umarł, żebym ja sobie żył tak, jak chciał. Robił to, co chce. Ja mogę robić to, co chcę, bo jestem wolny w Chrystusie. Ale lepiej, gdybym stał po właściwej stronie w Bożym planie. Amen.